Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry. Dzisiaj w lechowych historiach kibic. Kibic poznański, bo taki serwis internetowy prowadzi redaktor Józef Diaczenko. Witam cię, Józefie, w naszym studiu.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Bardzo często i piszesz, i wypowiadasz się o Lechu Poznań, o tym, co teraz dzieje się w Kolejorzu, jak gra, jak wygrywa, jak przegrywa, czego możemy się spodziewać. Pewnie też troszeczkę o tym porozmawiamy, ale to nie będzie głównym tematem naszej rozmowy, bo dzisiaj chciałem poprosić cię o taką rozmowę o trochę dawniejszym Lechu Poznań, o Lechu twojego dzieciństwa, twojej młodości i twojego dorosłego życia również, ale no, jesteś przedstawicielem tej części społeczeństwa, która pamięta bardzo dobrze chociażby lata 60., bo zdaje się, że chyba wtedy zacząłeś na Kolejorza chodzić. To były twoje pierwsze mecze.
Tak, to były moje pierwsze mecze i zauważyłem ostatnio takie ciekawe zjawisko u siebie, że te pierwsze mecze, na których bywałem, pamiętam o wiele lepiej niż te, które oglądałem rok temu na przykład, czy ileś miesięcy temu. Te mecze wszystkie ostatnie zlewają się jakby w jeden. Następują tak często jeden po drugim.
Bo ich jest dużo, tak?
Jest ich mnóstwo. Jest ich na pewno więcej niż kiedyś. Kiedyś grało się raz na tydzień i to nie zawsze. I każdy wyjazd na mecz, każda wyprawa, niezależnie od tego, w jakim byłem wieku, to słowo wyprawa pasuje jak najbardziej w tym miejscu. Trzeba się było zresztą wybierać dużo wcześniej. Nie było miejsc numerowanych na stadionie, a bywały takie sytuacje, że stadion 2 godziny przed meczem już był pełniusieńki. Trzeba było być bardzo wcześnie, jeżeli chciało się w ogóle zdobyć miejsce w niektórych sytuacjach, zwłaszcza w czasie pamiętnego karnawału Lecha, który wszedł z 3. ligi do 2. i od razu rozpoczął batalię o awans do ekstraklasy. Po raz pierwszy od 9 lat Poznań mógł mieć drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej i to wzbudziło tak wielkie zainteresowanie, że mecze Lecha zostały przeniesione z Małego Dębca na duży stadion imienia 22 lipca, gdzie też zresztą natychmiast zabrakło wolnych miejsc.
A pamiętasz swój pierwszy mecz jeszcze w latach 60., 3., 2. liga?
Pamiętam swój pierwszy mecz, było to bardzo dawno temu, byłem uczniem podstawówki i były to takie sytuacje, że chodziliśmy z kolegami w pobliże, bo mieszkałem na Starych Winogradach i najbliżej nam było, jeżeli chcieliśmy obejrzeć jakiś fajny mecz, na stadion Olimpii na Golęcinie, który wyglądał dokładnie tak samo, jak dziś wygląda i gdzie swoje drugoligowe mecze Olimpia rozgrywała. Przychodziło tam nawet dosyć sporo ludzi i ludzie ci przychodzili wcale nie z obrzydzeniem, jakie pojawiło się potem w związku z tym, że jest to klub milicyjny.
To obrzydzenie, to pozwoli, że ci przerwę, przyszło w latach 80., po stanie wojennym.
Przede
chyba.
Wszystkim w latach 80.
A w 60., 70. Nie, Olimpia nikt... dużo kibiców miała, którzy
tak,
niekoniecznie Lechowi kibicowali.
Ale nikt nie zwraca na to uwagę, kto jest patronem klubu, do kogo ten klub należy. Po prostu chodziło się na mecze, niektóre były bardzo fajne. Do dziś pamiętam gwiazdy z tamtych czasów, na przykład słynny Wacek Domagała, który był jedynym piłkarzem drugoligowym powoływanym na mecze reprezentacji narodowej. Na zgrupowania jeździł, nie pamiętam, żeby zadebiutował z orzełkiem na piersi, ale był to super strzelec. Jeżeli Olimpia wygrywała 1-0 na przykład, no to było, można powiedzieć, z 90% pewnością, że właśnie on strzeli bramkę. Lucjan Gojny słynny rozgrywał mecze w Olimpii. Kalotka, świetni obrońcy, którzy potem pojawiali się w Lechu, tacy jak na przykład Lisiak, Marcinkowski. To była naprawdę ciekawa, niezła drużyna i było blisko i tam chodziłem. Lata 60. i ja byłem w podstawówce. I do mojej klasy przyszedł kolega, który mieszkał wcześniej na Wildzie i zaraził mnie Lechem. Powiedział mi, no fajnie jest na tej Olimpii, tylko tu się kiepsko ogląda, tu nie ma takiej atmosfery, nie jest tak swojsko jak na Dębcu, jest daleko boisko od widowni.
Bo tor żużlowy był.
I jest do dzisiaj, a oprócz tego toru jest jeszcze łąka.
Kawał trawnika, tak.
Jeszcze jakieś chaszcze, nie wiadomo co.
I trybuny płaskie.
I trybuny płaskie jak na Leśnik i to się oglądało niczym w Płocku, w starym stadionie Wisły czy Petrochemii, gdzie patrzyło się z boku na panów biegających sobie po łące. To nie przypominało w ogóle piłki nożnej. I dałem się namówić na wyprawę na Dębiec i trzeba było jechać ho, ho, ho. Nie było jeszcze trasy hetmańskiej z tramwajami. Tramwaje jeździły przez miasto, przez Strzelecką, potem przez ulicę Dzierżyńskiego, czyli obecną Górną Wildę i dalej.
28 czerwca.
Czyli 28 czerwca aż na sam Dębiec wyprawa trwała godzinę. Te słynne zakręty, pamiętam, tramwajowe na Wildzie, to wszystko na mnie robiło duże wrażenie. Ale jak już się weszło na tamten stadion, no to było zupełnie inaczej. Cały czas był doping, była przyjazna atmosfera. Piłkarze coś krzyczeli do piłkarzy. Czasami zdarzało się, że piłkarze coś tam odkrzykiwali. Było wesoło. Były obelgi, jeżeli ktoś coś źle zagrał, ale nikt się na nikogo nie obrażał. Piłkarze grali w dziwnych strojach. Pamiętam taką scenkę, która mi zapadła w pamięci. Nie wyobrażałem sobie, że takie coś może być. Na przykład jeden z piłkarzy wyszedł na boisko w spodenkach innego koloru niż pozostali, bo podobno zabrakło. Takie czasy. No.
Dziś nawet tego na zdjęciach nie wypatrzymy, bo te zdjęcia są czarno-białe z tamtych lat. Nie, nawet tego
ale
byśmy nie wykryli.
Biedne czasy. Polska.
Ale ten pierwszy mecz pamiętasz, na który cię zabrał? Dokładnie?
Nie pamiętam, z kim Lech grał. Naprawdę nie pamiętam. Pamiętam, że wygrał. Pamiętam, że były niesamowite emocje.
Druga albo trzecia liga. Drugi albo trzeci poziom rozgrywkowy.
To była wtedy chyba trzecia liga nawet. Naprawdę nie pamiętam, z kim grał. Potem byłem z tym samym kolegą na tym samym stadionie na meczach o Puchar Poznania, jakieś takie rozgrywki, gdzie brały udział drużyny poznańskie i Lech bardzo dobrze wypadł. To tyle pamiętam. Ale potem zaraziłem się i jeździłem tam coraz częściej, bywałem regularnie, a tam się bywało nie dla wyniku, nie dla piękna gry, tylko dla nieprawdopodobnej atmosfery, jaka tam panowała. I pamiętam, że byłem jednym z nielicznych kibiców wychodzących z tego stadionu, którzy kierowali się nie w prawo, w stronę dębieckich osiedli, tylko w lewo na tramwaj, który mnie dowiózł na Wildę i potem najczęściej szło się dalej piechotą w stronę przystanku, z którego można pojechać tramwajem na Winogrady, bo żaden bezpośrednio tramwaj z Winograd na Dębiec wtedy nie kursował.
Czy w latach 60., czyli no, twoje czasy szkoły podstawowej, był taki podział, jeśli chodzi o Poznań, kto komu kibicuje, bo no, spotykam się też z takimi opiniami, że trochę tak, trochę nie. Te wszystkie kluby, trzy, Lech, Olimpia i Warta, to one jechały na jednym ligowym wózku, bo one się tasowały między drugą a trzecią ligą. To jest ta klasy, dopiero ten Lech w 72 awansował, o tym jeszcze opowiemy, ale wtedy to właściwie
ale
była jedna
coś
półka
tym jest.
Sportowa.
Nie było czegoś takiego, że ktoś jest wiernym kibicem fanatycznym jakiegoś klubu i nie znosi innych poznańskich drużyn.
Chodziło się na mecze po prostu?
Chodziło się na mecze i niektóre kluby darzyło się większą sympatią z powodów terytorialnych, bo bliżej na stadion i tyle. Wszystko to były drużyny poznańskie, wszystkim się dobrze życzyło. Jeżeli człowiek kochał Lecha, to głównie dla atmosfery, jaka tam panowała i dla widowiskowych meczów, bo nigdzie nie padało tyle bramek pięknych, co tam. To już była końcówka tych największych bombardierów Lecha, nie załapałem się właściwie na nich, ale wtedy w tych czasach najwięcej bramek strzelał na przykład Janek Domino, który niedawno zmarł, ale wtedy jako pomocnik był super strzelcem i właśnie on był zawodnikiem, który dawał dużo bramek Lechowi.
Czyli to była taka gwiazda Lecha lat 60.
Tak, on najwięcej bramek strzelał. Ale pamiętam, było też kilku świetnych obrońców, twardych zawodników. Jasiu Kaczmarek, który był nie do przejścia i który budził zaufanie kibiców i ludzie go szanowali, niekiedy wręcz kochali i mówili, że o, Lech musi mieć już w tej chwili niesamowitą przewagę, bo nawet Jasiu Kaczmarek przeszedł na połowę przeciwników.
Tadeusz Płotka w obronie pewnie.
Tak,
człowiek, który
tak,
od trzeciej ligi do
jeszcze pamiętam, był niesamowity obrońca z potężnym strzałem Krystian Polowczyk, którego nikt już nie pamięta, ale wtedy to była sztandarowa postać Lecha. Jakubowski przecież był świetny.
Włodzimierz Jakubowski,
który też
zmarł niedawno.
Kilka dni temu dosłownie.
Henryk Wróbel?
Też.
To pamiętasz go jeszcze?
Oczywiście, że tak.
Powiedziałeś o wspaniałej atmosferze na stadionie, głównie na Dębcu, tak? Bo w 60-tych latach to Lech jeszcze grał na Dębcu.
To był typowo piłkarski stadion, gdzie były strome
trybuny.
Były trybuny położone bliziusieńko boiska, dosłownie przez płot. Płoty były takie, że jak piłkarze wyrzucali piłkę z autu, to prawie że się o ten płot ocierali. Kibice, jak chcieli, mogli praktycznie poklepać po plecach zawodnika.
Jak pierwszy raz trafiłem na Dębiec, tam już tylko była trzecia liga oczywiście, chociaż byłem też chociażby na tym pamiętnym meczu w 96 bodajże roku, gdy tam Lech wobec zamkniętego stadionu przy Bułgarskiej musiał zagrać ze Stomilem Olsztyn, ale gdy po raz pierwszy...
I przegrał 0-1.
0-1 przegrał i zresztą Bogusław Oblewski, były piłkarz Lecha, był wtedy trenerem Stomilu. Ale wracając do stadionu na Dębcu, gdy tam się pojawiłem pierwszy raz w 90-tych latach właśnie na jakimś meczu trzecioligowym, to tak sobie oczami wyobraźni taki obraz stworzyłem, mówię, jakby zapełnić ten stadion. Jakby dach jeszcze miały te trybuny, to jak na takim oldschoolowym angielskim stadionie by była
tak,
atmosfera.
Tylko jeszcze brakowało Jupiterów i te mecze rozgrywane na obecną porą miałyby niesamowite wrażenie.
Jeśli chodzi o doping, to raczej pewnie to była taka atmosfera, gdy reagowano na to, co dzieje się na boisku. Jakichś takich przyśpiewek, pieśni, to chyba
nie było.
Nie było
tego, co jest dzisiaj.
No właśnie.
Dzisiaj jest doping, ultrasi dopingują przez cały czas, niezależnie od tego, co się dzieje na boisku. To są dwa różne światy. Świat widowni i świat tego, co się odbywa na boisku. Czy Lech traci bramkę, czy gra dobrze, czy gra źle, czy atakuje. Doping jest non stop taki sam dzisiaj. A na 22 lipca było jeszcze inaczej, ponieważ ten doping zlewał się w jeden nieustający szum. To przypominało to, co pamiętamy albo co możemy dziś zobaczyć podczas retransmisji meczów rozgrywanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie był nieustający jazgot. Każdy krzyczał coś innego. Ludzie dęli w trąbki, ludzie krzyczeli. Jeden dopingował tak, drugi inaczej. Jeden wyzywał piłkarzy, drugi ich oklaskiwał. To był jeden nieustający szum, który zaczynał się kilka godzin przed meczem i trwał non-stop.
A dębiec był ciasny, własny i taki kocioł czasami potrafili kibice stworzyć na dębcu.
Już wtedy pojawiły się takie pierwsze grupy kibicowskie siedzące za bramką, tam gdzie był zegar słynny. Niesamowity zegar, który działał w ten sposób, że wszystko odbywało się ręcznie. Na przykład padała bramka, to jakiś pan podchodził z planszą z numer 1, kładał w odpowiednie miejsce.
Andrzej Owczarek, później nagłaśniał mecze.
I potem były takie
to on to robił
niesamowite sytuacje, że Lech prowadził 3-0 i ciągle atakował, to on podchodził z talbicą numer 4, już trzymał ją w powietrzu, już prawie wkładał, niechętnie odkładał, ale potem znowu Lech atakował, znowu trzymał w powietrzu tą czwórkę i w końcu z taką radością mocno wrzucił, wcisnął tą tablicę z czwórką.
Na przełomie lat 60. i 70., chociaż bardziej na początku lat 70. nastąpił ten boom lechowy, gdy stadion na Dębcu już był za mały, no i przede wszystkim Lech wybił się sportowo. Zaczął Olimpii i Warcie Poznań po prostu uciekać, no i w efekcie do Ekstraklasy w 72 roku awansował.
Piło. Żeby do tego doszło, Lech musiał awansować do drugiej ligi i mieć szansę na awans do Ekstraklasy. Wtedy to się zaczęło, wtedy to ruszyło, wtedy miasto nie mówiło o niczym innym. To był temat numer jeden, nie tylko na stadion. Wtedy wystarczało pojechać gdziekolwiek na jakieś osiedle, na jakąś boczną uliczkę. Słychać było tylko kolejosz. Wszędzie. Miasto dosłownie żyło tym, oddychało Lechem. To się w jakiś tam stopniu powtarzało potem, gdy Lech już zaczął grać w pucharach, gdy zdobywał Mistrzostwa Polski. Ale nie było czegoś takiego jak w tamtych latach. I wtedy nie było internetu, nie było jakiegoś odgórnego zwoływania się kibiców. Każdy organizował doping we własnym zakresie. Koledzy z jednej ulicy spotykali się, żeby razem iść na mecz. Koledzy z innego osiedla robili to samo, ale zupełnie niezależnie od siebie. I to wszystko spotykało się na stadionie i żyło zupełnie niezależnie od siebie, ale zlewało się w jeden organizm. Podobnie było na wyjazdach. Nikt nie organizował zbiorowych wyjazdów. Każdy to załatwiał we własnym zakresie. Każdy organizował sobie transport samochodem, jak kogoś było na to stać, czy autokarem zakładowym, bo organizowane były wycieczki na mecze Lecha, czy najczęściej pociągami.
A żeby zobaczyć te swoje gwiazdy, trzeba było na mecz po prostu pójść, bo transmisje telewizyjne to była rzadkość, to tylko najważniejsze mecze były w telewizji transmitowane. Można było posiłkować się radiem, bo tam zawsze ta poznańska rozgłośnia transmisję przeprowadzała, chociaż
ale
też różnie bywało.
Niestety odbywało się to z godzinnym poślizgiem.
Odtworzenia bardzo często.
Bardzo
tak.
Często, ponieważ
redaktor Pacholski komentował mecz.
Tak, Poznań dzielił antenę ogólnopolską z Bydgoszczą. I akurat, kiedy Lech grał o godzinie 11, przypadał program dla Bydgoszczy, Poznań miał swój czas o godzinie 12 i wtedy mógł retransmitować ten mecz. Ja wracałem do domu, pamiętam, po meczu, jadłem obiad i cała rodzina była wściekła. Z czego ty słuchasz? Przecież dopiero co wróciłeś z tego meczu i teraz słuchasz odtworzenie drugiej połowy? Odbiło ci?
Ale dla kogoś, kto nie był na meczu, to i tak było jedyne źródło informacji, bo przecież nie było.
Ale ja to słuchałem z całą przyjemnością, patrzę, godzina ta i ta. Jest, za chwilę padnie bramka i nagle jest ryki, człowiek to przeżywał jeszcze raz. Nie widział, tylko przeżywał słuchowo i emocjonował się tym. Ludzie tym po prostu żyli.
Dla kogoś, kto nie był na meczu, to i tak było jedyne źródło informacji, no bo przecież wiadomości mogły podać radiowe wynik dopiero pewnie wieczorem, gazety na drugi dzień, a jeśli to byłaby sobota, to jeszcze na następny dzień, więc właściwie no, jedyne źródło informacji. Ewentualnie gdzieś jak się niosła
gazety,
ta wieść.
Gazety zamieszczały z każdego meczu w poniedziałek krótką relację na ćwierć strony, na przykład ze zdjęciem, ale mimo wszystko, jak się widziało ludzi jadących tramwajem do pracy, to każdy miał nos w gazecie i każdy wiadomo, co czytał.
Relacje z meczu Lecha.
Oczywiście, że tak. I w poniedziałek gazety miały o wiele wyższy nakład, bo wiadomo było, że był mecz i każdy chce o tym przeczytać. Każdy, kto miał jakieś znajomości w Lechu, był otoczony niebywałym szacunkiem, zainteresowaniem, bo powiadał na przykład, że podczas spotkania gdzieś tam w sekretariacie klubu, gdzie przyszedł piłkarz taki i taki, spotkał się z tym i tym działaczem, mówili o tym i o tym, dlaczego ty tak zagrałeś, dlaczego ten tak zagrał, dlaczego ten nie grał, aha, miał kontuzję. Gazety tego nie podawały i wszystko szło w świat za pomocą poczty tak zwanej pantoflowej. Jakim szacunkiem cieszył się na przykład mój kolega ze szkoły, który miał na klatce schodowej Romana Jakubczaka i opowiadał nam i to wzbudzało nasz wielki śmiech. Była wywieszona lista osób sprzątających klatkę schodową i była data dnia tego i tego, Roman Jakubczak.
Ciekawe, czy sprzątał tę klatkę schodową.
Wątpię.
Tak kibicowało się Lechowi Poznań w latach 60. i na początku lat 70. Wspominamy to z redaktorem Józefem Diaczenko, kibic poznański.pl. Józefie, dziękuję Ci za pierwszą część, ale przecież ta historia Lecha trwała dalej i wiele ciekawych wydarzeń miało miejsce i w 70. i w 80. latach. O tym porozmawiamy sobie w drugiej części za tydzień. Zatem zapraszam za tydzień do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.